pewno się Państwo zdziwią, że Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich czasami spotyka się w studio w sercu Radia Wnet w środku dnia, ale tak jest, bo tuż po naradzie u prezydenta, po spotkaniu Rady Biznesowej u prezydenta w studio są pan Ryszard Florek, prezes i założyciel firmy Fakro i właściciel firmy Fakro, pan Zbigniew Przybysz, prezes i założyciel i właściciel firmy Kram. I Szczepan, dzień dobry panom.
Dzień dobry państwu.
I Szczepan Ruman jako przedstawiciel naszego Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Dzień dobry Szczepanie.
Dzień dobry państwu.
Była rada u prezydenta. To było drugie spotkanie. Co było tematem tych rozmów? Pan Ryszard Florek.
Tematów było wiele. Jeden z tematów to były kwestie organizacyjne, bo to było takie pierwsze robocze spotkanie. Drugi ważny temat to był szczyt grupy Trójmorza w Dubrowniku, który będzie za miesiąc i na ten temat było dużo dyskusji, jak również przedsiębiorcy poruszali bardzo dużo tematów, które przeszkadza im w rozwijaniu firm, tworzeniu bogactwa w Polsce.
Nie, panowie, to pytanie chyba zasadnicze, które mógłby postawić prezydent i pewno po to zebrał grupę najważniejszych polskich przedsiębiorstw, jest takie, czy w Polsce gospodarka może funkcjonować lepiej? Pan Zbigniew Przybysz.
Oczywiście, że może lepiej, jeśli państwo będzie funkcjonowało jak firma i państwo będzie skoncentrowane na zysku, a zysk to przychody minus koszty. I teraz mamy dwie rzeczy. Jak zwiększyć przychody, jak obniżyć koszty. I pomysły są, spotykają się z różnym odzewem, ale powtórzę, że podatki powinny być proste i sprawiedliwe, czyli moim zdaniem podatek obrotowy, który raz spowoduje zwiększone dochody budżetu państwa, zwiększone dochody firmy, a z drugiej strony spowoduje znaczne obniżenie kosztów funkcjonowania państwa, czyli obniżenie, upraszczając, aparatu skarbowego, ale też i prawników, i różnego rodzaju urzędników. Do dyskusji, czy to powinny być wszystkie grupy przedsiębiorców, czy małe, i średnie, i duże. Ja jestem zwolennikiem, że równości podatkowej każdy płaci równo w zależności od przychodów. I tak jak na dzień dzisiejszy niektórzy przedsiębiorcy z mali korzystają z podatków w formie tak zwanego ryczałtu i płacą to 7, 8, 10, 12 czy nawet 15%. Także ja jestem zwolennikiem zwiększenia przychodów w postaci wprowadzenia podatku obrotowego w wysokości do 2% wszystkich firm. I to jest mój pomysł.
Podatek obrotowy. Rozmawiałem z panem Ryszardem Florkiem. Też podatek obrotowy w naszej rozmowie się pojawił.
Tak, podatek obrotowy oczywiście, ale od tych, którzy w Polsce nie płacą CIT-u, od tych największych. I natomiast podatek obrotowy od wszystkich nie jest dobrym pomysłem. W moim przekonaniu dobry dla małych, dla średnich, którzy uczestniczą w procesie kooperacji, jest zły, bo się sumuje przy każdym dodawaniu wartości. Natomiast Brazylia wprowadziła podatek obrotowy od wszystkich, się z tego wycofała. Natomiast podatek obrotowy jak najbardziej tak i my też jesteśmy inicjatorem, ale od dużych podmiotów, od firm globalnych i o tym rozmawialiśmy ostatnim razem, czyli firmy, których obrót globalny jest ponad miliard euro, może to być też branżami, może być w jednej branży miliard, w innej dwa na przykład, czy w innej jeszcze trzy, to jest kwestia do uzgodnienia, ale powiedzmy minimalny pułap to jest miliard euro, czyli firmy, które globalnie mają powyżej miliarda euro przychodu od obrotu w Polsce płaciłyby 4% podatku obrotowego. Czyli po pierwsze z tego tytułu w Polsce do budżetu wpłynęłoby około 50 do 70 miliardów złotych rocznie. Natomiast wartość dużo większa tego rodzaju podatku to jest to, że poprawiłyby warunki konkurowania. Dzisiaj wiele globalnych firm ma olbrzymią przewagę skali nad polskimi firmami. Ja jadąc tutaj do Warszawy wygooglałem, że tylko Polkomtel, który konkuruje między innymi z Orange ma przewagę, to mi ChatGPT wyliczył, 5 do 10% przewagi z tytułu korzyści skali. Co to oznacza, że za parę lat, że jak tylko Orange będzie chciał, to Polkomtela nie będzie na rynku i, będzie dominant, że tak powiem, w postaci Orange, który dzisiaj jest 10 razy większy od Polkomtela globalnie, prawda? A jak będzie monopolistą, to będziemy wszyscy płacić dwa razy więcej za telefony komórkowe i połowa z tych pieniędzy pójdzie do Francji, skąd jest Polkomtel. Czy tego chcemy? A my chcemy, prawda, w Polsce więcej zarabiać, prawda? Chcemy, żeby kapitał, którego w Polsce jest bardzo mało, w Polsce zostawał. Dzisiaj co roku z Polski wypływa 200 miliardów złotych rocznie tytułem własności z Polski. Czyli na obywatela 10 tysięcy złotych. 10 złotych każdy z nas pracujący wyciąga z portfela i przesyła te pieniądze dla bogatego Niemca, Duńczyka czy Szweda po prostu. No, chcemy w Polsce więcej zarabiać, to zostawiajmy te pieniądze w Polsce i twórzmy system, który wymusi, żeby te pieniądze zostawały w Polsce.
To, bo rozumiem, że po to panowie są u prezydenta, żeby prezydenta przekonać do rozmaitych pomysłów, żeby powstały odpowiednie projekty ustaw, żeby te projekty ustaw w końcu unormowały sprawy. Pan Zbigniew Przybysz.
Znaczy, myślę, że tutaj się zgadzamy co do obowiązku płacenia podatku w miejscu wytworzenia. Natomiast ja uważam, że podatki powinny być sprawiedliwe i równe. I tutaj moglibyśmy się spierać a propos, czy od tego odliczać CIT, czy nie. A propos jeszcze Orange, to jako anegdotę powiem, praktycznie anegdotę, w 2019 i 2020 roku Orange przy przychodach około 10 miliardów złotych zapłacił 20 tysięcy CIT-u. I to jest kradzież, to jest okradanie społeczeństwa polskiego. Tak, zmuszenie dużych korporacji do płacenia podatków w Polsce poprzez wprowadzenie podatku obrotowego.
A dlaczego to robi? Dlatego, że chce przejąć rynek, czyli zaniża ceny w Polsce po prostu, przez to nie płaci podatków, przejmuje rynek, a potem jak będzie już monopolistą, prawda, to ustali ceny, jakie będzie chciał, bo kto mu zabroni więcej brać, jak będzie mógł. Jak nie będzie miał konkurencji.
Przywitam w studiu Krzysztofa Domorackiego, prezesa firmy Sylena i właściciela większości akcji firmy Sylena. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Przepraszam za małe spóźnienie.
To nie było spóźnienie. Podatek obrotowy teraz omawiamy, czyli wprowadzenie podatku obrotowego dla największych firm globalnych, które mają ponad miliard euro obrotu, żeby płaciły ten podatek w Polsce, albo drugie stanowisko, podatek obrotowy, ale dla wszystkich jednakowo. Pana zdaniem, czy w ogóle pomysł podatku obrotowego, bo też pan jest w Radzie Biznesu przy prezydencie. Czy podatek obrotowy dla największych firm to jest dobry pomysł, czy zły?
To nie jest dobry pomysł. Ja generalnie jestem zwolennikiem redukowania podatków, a nie podwyższania. Natomiast jest pytanie, w jaki sposób zapewnić środki na polską obronność i polskie wydatki wojskowe. Prawda, zbrojeniowe, i musimy to postawić sprawę jasno. Europa nie ma ochoty pomagać w Polsce w taki sposób, w jaki my potrzebujemy, dlatego, a jednocześnie to Polska i kraje wschodniej flanki NATO bronią całej Europy przed zagrożeniem. W związku z tym wypracowanie podatku obronnościowego, który będzie opodatkował Europę, która nie chce płacić, jest wymogiem, że tak powiem, obecnej sytuacji.
Ale tak od razu pan powiedział, że podatek obrotowy nie. To może dlatego, że pan Ryszard Florek nie zdążył pana wprowadzić w ideę podatku obrotowego, że to jest, że firmy globalne nie płacą w Polsce podatków, mają rozmaite sposoby, żeby płacić podatek w miejscu zamieszkania, tak byśmy mieli 70 miliardów plus w naszym budżecie, czyli te pieniądze na rozmaite zbrojenia mogłyby być prosto z budżetu państwa.
Znaczy, to jest prawnie trudne do przeprowadzenia, dlatego że to będzie mogło naruszać przepisy unijne o równym traktowaniu.
Jeżeli wtrącę się, sprawdzaliśmy, nie, jest to możliwe.
Tak?
Tak.
To będę chciał, żebyście mi to pokazali, dlatego że tak, jeżeli wprowadzimy podatek obrotowy od sprzedaży,
tak,
prawda, no to w tym momencie to będzie dotykało również firmy polskie.
Tak.
Ale znosimy CIT. Ale znosimy CIT. Każda firma...
A CIT chcecie znieść?
Znaczy, tak. Ci, co płacą podatek obrotowy, nie płacą CIT-u.
Nie płacą CIT-u. znosimy CIT i myślę, że przyzwoita rentowność firmy każdej to jest na poziomie 6-7% netto. I to się bilansuje w tym momencie. Ale nie mamy kosztów funkcjonowania administracji skarbowej. Nie ograniczamy zatrudnienie w księgowości.
A to jest, to jest pomysł super. Obniżenie kosztów funkcjonowania administracji skarbowej popieram z każdej strony i przeniesienie tych pieniędzy.
Oczywiście, nawet na obronność.
Na obronność.
A ile w ogóle wiemy, ile kosztuje administracja skarbowa w Polsce? Nie, musielibyśmy
sprawdzić. Z informacji wiemy, że teraz inspekcja pracy jest na szkoleniu. Chyba 300 osób się szkoli z nowych zmian w przepisach związanych z kodeksem pracy.
No dobrze, podatek obrotowy, czyli przy tym stole jest zgoda na to, że kiedy zbierze się, kiedy na przyszła Rada Prezydencka, żeby zaproponować prezydentowi, tak trzeba przygotować taką ustawę, czy tej zgody nie ma? Panowie, no trzeba się zabrać do roboty, musimy coś z tą Polską zrobić.
Myśmy przygotowali i złożyli już na ręce prezydenta.
Powtórzę jeszcze raz, powinniśmy nauczyć się myśleć jak Chińczycy, którzy myślą w kategoriach państwa, firmy. Musimy zwiększyć dochody budżetu państwa. Ograniczyć koszty funkcjonowania
ale
państwa.
Ale nie zażynając obywateli.
Nie zażynając, oczywiście.
I nie zażynając gospodarki.
Nie zażynając, a to będzie proinwestycyjne. Naprawdę ograniczymy koszty.
Ale ja nie zrozumiałem, co pan Krzysztof powiedział na temat tego podatku europejskiego. To znaczy, skąd te pieniądze na obronność i kogo mielibyśmy opodatkować?
Znaczy, rzeczywiście musimy opodatkować jedynie firmy europejskie, które działają w Polsce, prawda? Czy tam w ogóle firmy
światowe. A
przepraszam,
jak równość podatku, jak równość wobec prawa?
No mamy tu problem, niewątpliwie. Dlatego
dlaczego
ja mówię,
problem?
Znaczy, ja obawiam się, że studio nie jest najlepszym miejscem do prowadzenia analiz. Jeszcze na żywo, z tego co ja rozumiem.
Tak, prawda? Oczywiście.
Natomiast, bo to ja wolę Excela, prawda, i wolę analizy z tej strony.
I
wolę patrzeć na przepisy prawne w tym zakresie, ale jeśli już mnie wyrwaliście do tablicy, prawda, i to jeszcze prosto z lotniska, jeszcze herbaty się nie napiłem, a już mnie maglujecie, no to mogę powiedzieć tak. Ja wrócę do zasadniczej tej. Niewątpliwie Polska musi znaleźć jakiś lewar na resztę Europy, żeby reszta Europy, i nie tylko Polska, ale kraje wschodniej flanki NATO, żeby reszta Europy partycypowała w wydatkach obronnościowych, bo my bronimy całej Unii Europejskiej. Nie mówię tutaj o koncepcji przedmurza sprzed 500 lat, bo tu nie o to chodzi, no ale akurat tak wygląda sytuacja dzisiejsza, że Europa powinna się zrzucić na te wydatki obronnościowe, czego dzisiaj nie ma. Wynika to oczywiście z faktu, że percepcja zagrożeń w Hiszpanii czy Portugalii jest inna niż percepcja zagrożeń w Niemczech, a percepcja zagrożeń w Niemczech jest inna niż percepcja zagrożeń na Litwie, w Estonii, w Polsce albo na Węgrzech czy w Rumunii.
A nie jest tak, to Szczepan Ruman jest koło mnie, czy nie jest tak, że wystarczy zrezygnować z samobójczej polityki energetycznej? Jak się zrezygnuje z samobójczej polityki energetycznej, to wtedy będą pieniądze zarówno na obronność, jak i na inne rzeczy?
Tu się ze Szczepanem w pełni zgadzam. Tu już od dawna, że tak powiem, mówimy, że nie można osiągnąć, zresztą to kiedyś były premier Morawiecki wspomniał o tym, że nie można osiągnąć naraz trzech celów, prawda? Wzrost gospodarczy, wydatki na zieloną transformację i wydatki na obronność, a jeszcze utrzymywanie wydatków socjalnych, prawda? Więc wszystkiego naraz się nie da sfinansować. Więc punkt pierwszy to jest generalnie obniżyć ceny energii w Europie, ale to w całej Europie, prawda? Z tym, że to jeszcze będzie za mało.
Znaczy, tylko jeśli mogę o tej energii, bo premier Tusk miał niedawno konferencję i powiedział, że mamy na kupce odłożone 1000 miliardów na inwestycje w transformację w 10 lat, to by wychodziło 100 miliardów rocznie. Ja uważam, że jest jeden taki pierwszy postulat, ponieważ te dopłaty już funkcjonują od dobrych paru lat. NFOŚ wypłaca dziesiątki miliardów na różne projekty zielonej energii i tak dalej. A skutek jest taki, że im więcej dopłat wydajemy, tym wyższa jest cena energii. I w związku z tym jest postulat numer jeden, koniec z dopłatami do wszystkich zielonych różnych projektów. I to powinno oszczędzić ten 1000 miliardów. I jest jeszcze druga rzecz, to znaczy ustawa wiatrakowa, która Sejm przegłosował większością 418 posłów 9 października minionego roku, która pozwala i określa szczegółowe przepisy na przeprowadzenie aukcji na morską energetykę wiatrową do 12 gigawatt mocy. Pierwsza taka aukcja była w grudniu przeprowadzona I tam ceny były po 490 zł za megawattogodzinę, które mają być indeksowane o inflację. Pan prezes powiedział o Excelu. Ja zrobiłem sobie Excela, kontrakty 25-letnie, indeksowano inflację. Inflacja taka racjonalna, 2,5% rocznie. Te ceny dochodzą do 1000 zł za megawattogodzinę. Jeżeli przemnożyć to razy 20 gigawat, 12 gigawat mocy zainstalowanej, które na podstawie tej ustawy mogą być zrobione i te gwarantowane z budżetu państwa przychody, to jest ponad 900 miliardów złotych. Czyli 1000 miliardów na inwestycje, na dopłaty jakieś do zielonej energii, a potem gwarantowane ceny odbioru z samych wiatraków na morzu, to jest drugi 1000 miliardów. Więc wydaje się, że jakbyśmy po prostu przestali dokładać do tego i mieli normalną energetykę, którą jeszcze parę lat temu mieliśmy, budując bloki węglowe, które nie miały żadnych dopłat do niczego i wszystko jakoś działało, to byśmy oszczędzili co najmniej 2000 miliardów.
I stać byłoby nas na obronność, na inwestycje w infrastrukturę, na porty, na CPK, to już byłoby na to stać.
A tylko jest pytanie, jak to zrobić, w jakim czasie to zrobić i kto miałby to zrobić, żeby te ceny energii obniżyć, żeby nie było dopłat, no to są wielkie...
Ja powiem coś może śmiesznego, ale wystarczy, żeby politycy zrozumieli, że dwutlenku węgla mamy 400%. Bo być może oni naprawdę o tym zapominają, że dwutlenek węgla jest gazem życia i na tej ideologii ochrony środowiska wpędzają nas w ogromne problemy, które moim zdaniem wiążą się z utratą niepodległości. Bo jeśli już prawo stanowi nam Unia Europejska, do tego jeszcze zadłużymy się ponad miarę, to jaka jest nasza wolność?
Ja bym tu zrobił, zanim dojdziemy do kwestii niepodległości, to ja na tym Excelu jeszcze się pobawił trochę. I powiedział tak, znaczy, zrobiłbym krok wstecz w założeniach i powiedział tak. Bez względu na to, jakie rozwiązania będą przyjmowali rządzący, bez względu na to, jakie mamy oferty z różnych źródeł, jeśli chodzi o źródła energii, to bez dopłat, podkreślam bez dopłat, bo dopłaty to jest fałszowanie rachunku wyników, cena energii na rynku nie powinna przekraczać ceny, jakie są w innych częściach świata, czyli przełożenie na polskie pieniądze około 300 zł. I wtedy, wychodząc z takiego założenia, należy opracować wszystkie strategie dotyczące źródeł energii, kosztów utrzymania tych źródeł, ewentualnych kosztów bilansowania bądź nie, wyeliminowania zbędnych podatków, wyeliminowania ETS-u, z redukcji zbędnych wydatków na sieć, bo na sieć energetyczną możemy wydawać dużo lub mało w zależności od źródeł energii. Koszty sieci i koszty dostosowania sieci są powiązane ze strukturą źródeł energii. I dopiero ten kompleksowy system powinien służyć temu, że cena energii w gospodarce nie przekracza 300 zł, a wtedy mamy gospodarkę konkurencyjną w skali światowej. Inaczej te wszystkie nasze rzeczy to są takie dywagacje wtórne lub trzeciego rodzaju, ale podstawą powinna być konkurencyjność gospodarki. Zaraz wyjaśnię, dlaczego o to mi chodzi. Dlatego, że za ostatnie 10 lat doszło do odwrócenia pojęć. Historycznie państwa na świecie walczyły o to, żeby mieć jak najniższe koszty energii, po to, żeby być konkurencyjne w skali światowej. Po to również Stany Zjednoczone robią to, co robią. Po to historycznie Wielka Brytania walczyła o Bliski Wschód, prawda? Łącznie z przewrotami rządowymi. O to samo walczą Chiny i inni. Natomiast przez ostatnie 10 lat w Europie, czy tam 15, doszło do odwrócenia pojęć. O to, by the way, walczył Schröder, podpisując deale z Rosjanami, żeby mieć tanią energię. Niemcy też walczyli w swoim interesie, żeby mieć tanią energię. Dlaczego?
Ale żeby inni mieli drogą.
A to jest inna sprawa. To każdy pilnuje swojego interesu, prawda? Natomiast dzisiaj Polska powinna przyjąć tą strategię, a nie ulegać strategii takiej, bo za ostatnie 15 lat doszło do odwrócenia tego i różnego rodzaju gracze w obrębie energii zaczęli nabijać sobie kabzę kosztem całej gospodarki, niszcząc drzewo, na którym rosną i zabijając całą gospodarkę. I zmiana tego paradygmatu jest tym, co nas czeka.
Pan Ryszard Florek.
Oczywiście energia w Polsce jest 3 razy droższa niż w Ameryce, czy w Chinach, czy w innych krajach i to podraża koszty. Natomiast ja głównie skupiam się na innych problemach, które o wiele bardziej, że tak powiem, pogarszają sytuację konkurencyjną Polski. Zwłaszcza, że oczywiście to też zależy, jak, w jakim biznesie kto funkcjonuje, prawda? Jaki procent kosztów wszystkich stanowią koszty energii. U nas akurat to nie jest takie duże, więc dlatego ja się tym mniej zajmuję, a zajmuję się tymi tematami, które dużo bardziej wpływają na to, że w Polsce mało zarabiamy, prawda, że mamy polską gospodarkę niekonkurencyjną, choćby nawet to, że nasze państwo jest za bardzo zbiurokratyzowane po prostu i ja często w mediach mówię, że jeżeli by państwo w polskim nam nie przeszkadzało, a myśmy na przestrzeni tych 35 lat stworzyli 4000 miejsc pracy, to tych miejsc pracy mielibyśmy 8 tysięcy, prawda, czyli dwa razy więcej, a korzyści skali, jakie w związku z tym byśmy mieli, to byłoby, pozwoliłyby nam pracownikom płacić 20-30% więcej, przy takich samych bez względu na koszty energii. Oczywiście jest tyle różnych problemów w Polsce po prostu, które nie pozwalają, że możemy rosnąć i więcej zarabiać, prawda, i zarabiać tak jak w Niemczech, w Danii czy w innych bogatych krajach, że to nie tylko jest energia, prawda. Także tematów jest wiele, choćby nawet brak równych szans konkurowania w Unii Europejskiej. Polskie firmy, jak się rozwinie nawet ta polska firma, która nawet jeśli będzie miała tanią energię, prawda, i się rozwinie, no to ją przydumpingują po prostu i będzie po niej, prawda. Bo nie ma systemu ochrony konkurencji w Polsce na przykład, który w moim przekonaniu akurat dla niektórych branż jest ważniejszy niż koszty energii. Oczywiście dla innych branż nie ma większego znaczenia, bo jest na przykład, nie ma globalnego dominanta i tak dalej. Więc energia to nie wszystko.
Ale jednak dużo i powtórzę to, co już mówiłem, że dochód to są przychody minus koszty. I teraz patrzmy na nasze społeczeństwo. Ile płaci za energię? Ile w tej chwili płaci, multiplikuje koszty zagospodarowania odpadami? Już płaciliśmy za wysypisk, za segregowanie śmieci w domu. A w tej chwili wprowadzono opłatę kaucyjną. Czyli społeczeństwo w 80 czy w tej chwili 90% nie oddaje tych butelek, ale ponosi koszty. I zobaczcie teraz, i to mówimy o gminach, czyli ubożenie społeczeństwa i to, co się chwileczkę spieraliśmy przed wejściem tutaj do studia, rząd PiS oceniam tak sobie, natomiast jednak stworzył bogatszego klienta, który przynajmniej z firmami, którymi współpracujemy, dochody firm w latach 2021-2022-2023 były zdecydowanie większe, wyższe niż teraz.
No tu polemiczny głos miał Ryszard Florek.
Ale czy dochody, mam pytanie, nie znam wyników FAKRO. Powiem na naszym przykładzie, z 22 milionów zeszliśmy do 10 netto. Taki był spadek przy tych samych obrotach.
Ale koszty, mówisz o przychodach?
Nie, mówię o zysku netto firmy.
Spadek kosztów?
Spadek, koszty wzrosły, przychody zostały na tym samym poziomie. Okay. Przychody zostały na tym samym poziomie, natomiast zyski spadły. A w okresie pandemii, nawet w tej branży newralgicznej, było związane z opakowaniem dla gastronomii, mieliśmy rekordowe zyski. Czyli to...
Ja nie mogę się zgodzić z tym, że rozdawanie pieniędzy pobudzi gospodarkę, pobudzi pobyt. To jest fałszywy i zbyt proste. To tak jakby chciał konsumować zbiory, których się jeszcze nie zasiało po prostu. No to
okresie,
tak bym to porównał, prawda. No.
Jak wybuchła wojna i rzeczywiście inflacja troszeczkę szybciej rosła. I dylemat, który rząd PiS-u miał, był czy tradycyjnie walczyć z gospodarką poprzez ograniczenie ilości pieniądza na rynku, ale związałoby się z kosztami zatrudnienia. Bezrobocie wzrosło, czy jednak wpuścić troszeczkę pieniądza na rynek?
Jak się wpuści więcej pieniądza na rynek, to ekonomia jest nieubłagalna. Pomoże to w pierwszym roku, a w drugim roku się robi inflacja po prostu, która zeży to dwukrotnie bardziej. Jest ekonomia, znaczy, i to, z tym to, się nie dyskutuje.
To musielibyśmy do historii finansów wrócić i do rezerwy cząstkowej. Jak banki mogą, to musielibyśmy do tego wrócić. To jest stały proces. Natomiast
Ja bym chciał pogratulować panu redaktorowi Krzysztofowi Skowrońskiemu. Ma najbardziej demokratyczne radio na świecie. Posadził trzech gości, z których żaden się nie zgadza z żadnym.
Ale do tego jeszcze mam wiarę, że panowie stworzą program dla Polski, dla polskiej gospodarki wspólnej.
Ale zaczynamy od demokracji i wolności, która tu w Radiu Wnet, że tak powiem, króluje nie od dziś. Dla naprawdę duże gratulacje. Natomiast na końcu musimy wypracować nową strategię gospodarczą dla kraju. I ta strategia gospodarcza, a moim zdaniem klasa polityczna jest coraz bardziej otwarta na to, aczkolwiek liderami powinni być polscy przedsiębiorcy. Natomiast ta strategia gospodarcza musi uwzględniać i kwestie energii, i kwestie kosztów, i kwestie konkurencyjności, i w tym również podatki jako jeden z rozdziałów, bo bez tej strategii, że tak powiem, daleko nie zajedziemy, bo o co chodzi? Skończył się, i to wszyscy powszechnie się zgadzają, tylko jeszcze z tego nie wyciągają wniosków, skończył się 35-letni okres, kiedy rozwijaliśmy gospodarkę w oparciu o trzy drivery. Pierwsze, tanią i nisko opłacaną, znaczy nisko opłacaną, ale wysoko kwalifikowaną technicznie siłę roboczą. Drugie, zwiększanie inwestycji zagranicznych w Polsce, które wyssały nasz rynek pracy, prawda? I trzecie, akceptacji dominacji agendy politycznej z Brukseli. Prawda? To się kończy, bo cała Europa ma tego dość. I dzisiaj musimy sformułować nową politykę wzrostową dla Polski, bo osiągnęliśmy ten pierwszy bilion dolarów, prawda? I już go mamy, z dużym udziałem kapitału zagranicznego, ale to tak dalej nie pójdzie i nie urośniemy dalej. W związku z tym ja te tutaj różne głosy i, że tak powiem, również brak zgody traktuję jako informację, że mamy, że tak powiem, jesteśmy w okresie zamieszania koncepcyjnego wynikającego z faktu, że stary okres już się skończył, stary okres, w którym był jakiś tam konsensus, który zaczął się od Tina, prawda? Czyli there is no alternative, jak to na początku nam mówiono. Dzisiaj mamy w Europie zamieszanie, czego dowodem są wszystkie ostatnie wystąpienia i Giorgi Meloni, i również kanclerza Merca, prawda? Również poszukiwania Macrona, prawda? Który też szuka nowej, oczywiście jemu się wydaje, że on proponuje, ale on de facto szuka i dobrze, że szuka. I my w Polsce też musimy sformułować nowe propozycje wzrostu dla Polski. I to będą również nowe propozycje wzrostu dla Europy.
Ale my, czyli kto?
Czyli my, rzeczywiście.
To właśnie.
Dziękujemy, ale ja słucham z wielką przyjemnością pana Krzysztofa.
A pana Ryszarda, nie?
Też.
My naprawdę się zgadzamy. To nie jest tak, że my się nie zgadzamy. Nie zgadzamy. My mamy tylko pewne priorytety w zależności od branży. Każdy ma inne doświadczenie, każdy ma inną wiedzę po prostu i tutaj generalnie się z was zgadzamy. Tylko chodzi o to, co jest ważne, a co jest ważniejsze. Czym się w pierwszej kolejności zająć ewentualnie. O to głównie chodzi.
Jesteśmy, gdzie jesteśmy. Każdy coś z nas osiągnął, ale myślę, że dlatego również, że potrafimy generalizować, wyciągać wnioski proste z bardzo skomplikowanych sytuacji. I teraz mamy, żebyśmy my mogli urosnąć jako Polska, to musi być cień szansy, że Europa będzie konkurencyjna. Bez taniej energii na dzień dzisiejszy tego nie będzie. I to jest podstawa. I teraz, jeśli by te wiatraczki, przepraszam, mogłyby się utrzymać samofinansowania, bez dopłat, to niech są. Natomiast wiemy, że tak nie będzie. Wiemy już z oferty Orlen Synthos Green Energy, że na tani prąd z reaktorów jądrowych nie ma co liczyć. Naprawdę zostaje tylko węgiel, który jest paliwem odnawialnym dla tych, którzy nie wiedzą, że węgiel to z drzewa.
Ja bym tu zrobił krok do przodu. Ja bym powiedział tak. Jeżeli odetniemy wszelkie dotacje, i powiemy tym wszystkim ludziom, od wiatraków, od reaktorów i od wszystkiego, słuchajcie, macie konkurować i kto będzie miał niższą cenę, ten dostarcza, to zobaczycie, że nagle ceny spadną i im koszty też spadną, bo zaczną patrzeć na własne koszty, a nie czekać na dotacje. Słuchajcie,
i z tym się absolutnie wszyscy zgadzamy.
Dzisiaj korespondowałem z politykiem, powiem opozycyjnym. No i się pytałem, czy też głosował za tym. W ustawie, no oczywiście, mówi, widziałeś mnie na liście. No nie widziałem, ale rzeczywiście był na tej liście. Pytam się, dlaczego? Mówi, no bo to polskie firmy są. Czyli wyobraźcie sobie, okradamy społeczeństwo, dajemy polskim, w jakiejś części polskim firmom, budują sobie z importowane wiatraki, może niszcząc środowisko, jeszcze tego nie sprawdziłem, czy też niszcząc dojście do złóż ropy naftowej, czy gazu. Czy tam tego jeszcze, tego elementu nie ma. I to jest totalna paranoja.
Pana odesłał do Szczepana Rumana, niech on panu sprawdzi, czy to są rzeczywiście polskie firmy.
Nie, Polenergia już wiemy, że tak?
Polenergia ma własność, w większości już nie należy do pani Kulczyk, ale Polenergia robi tam w ogóle projekt z Equinorem, także to jest sam projekt, tym bardziej jeszcze jest, ma mniejszą własność polską, tak samo zresztą jak projekt PGE, który jest we współwłasności. No według różnych szacunków 93% tych środków, które są na to wydane, wypłyną z Polski bezpowrotnie. Natomiast ja jeszcze w kontekście tego, co się dzieje w Iranie, chciałem zwrócić uwagę na to, że na przykład Wielka Brytania właśnie na Morzu Północnym przestała robić odwierty ropy i zaczęła stawiać wiatraki. I w tej chwili z Arabii Saudyjskiej dostawa ropy do Europy, oni dają cenę premium $27 na baryłce na maj. $27 do Europy więcej niż do innych regionów świata. Dlaczego? Bo Europa nie ma alternatywy. Bo Europa nie robiła odwiertów. Bo Europa nie robiła swoich odwiertów ropy, nie robiła swoich odwiertów gazu. Zamykała swoje kopalnie. Niemcy nawet zamykali elektrownie jądrowe. I to jest raj, żerowisko dla wszystkich spoza Europy. Bo teraz Europa nie ma alternatywy. No i to jest ta zabójcza polityka, którą Komisja Europejska prowadziła. I piękne było, wczoraj o tym rozmawialiśmy w naszym tym statutowym czasie wtorkowym, że oni zamknęli elektrownie jądrowe w Niemczech. Przecież były listy setek profesorów, którzy mówili, nie róbcie tego. Doprowadzili tą politykę do końca, wysadzili chłodnie kominowe, tak żeby nie dało się tych elektrowni wznowić przez lata. Po czym wychodzi Ursula von der Leyen i mówi, odejście od energii jądrowej to był strategiczny błąd. No to jak strategiczny błąd, to miej honor i odejdź, bo to był twój błąd. Ale nie, to był strategiczny błąd i ona, która nas wszystkich w ten błąd wkopała, dalej będzie nas prowadzić, prawda, i narzucać kolejnymi dyrektywami. I tutaj się zgadzam w pełni z prezesem Domareckim, że to jest czas taki, w którym trzeba sformułować nowy program dla Polski i tania energia musi być absolutnie fundamentem tego programu.
No dobrze, to jest podstawowe pytanie, kto i kiedy przygotuje ten cały projekt zmiany gospodarki polskiej.
Ale to jest naprawdę krótki, program krótki, czyli tania energia,
a nie, to
wyższe przychody.
To w szczegółach trzeba zapisać, nie, to wyższe, nie jest tak, że...
Nie, to się tak nie da. Tania energia, wyższe przychody, niższe koszty.
No gdyby to było takie proste, no jako hasło to jest oczywiście proste, natomiast jako cała mechanika wprowadzenia tego wszystkiego i przeprowadzenia Polski na nowy tor rozwoju gospodarczego jest skomplikowane, bo gdyby to było proste, to rozumiem, że nawet nieudolny premier mógłby zrobić taką rzecz i takiego manewru dokonać.
Tak, w zarządzaniu rozróżnia się sformułowanie celów, co do których trzeba też popracować i uzgodnić, później to się rozróżnia od sformułowania strategii, która te cele ma przynieść, prawda? I następnie napisania planu egzekucyjnego, a jeszcze na końcu wdrożenia. Więc rzeczywiście to jest dość złożone zadanie.
No i kto je wykona?
No ale to wróćmy do jeszcze dawnych czasów, do tak zwanej ustawy Wilczka. Totalnie wydawało się też niereformowalna. I nagle powiedział, że co nie jest zabronione, jest dozwolone.
No ale zmienił ustawę.
Zmienił ustawę.
Parlament głosował. To trzeba zmienić.
Tutaj...
Klasę polityczną trzeba zmienić, przekonać polityków, którzy chcą, żeby zrobili coś innego, żeby zabrali się za to wszystko. No to wszystko trzeba zrobić, panowie.
Wierzę w siły Radia Wnet, natomiast są potężne lobby finansowe, które myślę, że pani Ursula von der Leyen i jej podobne same tego projektu Green Deal nie wymyśliły.
Na pewno oni nie, ale ja wam powiem, panowie, że jak ja słyszę ustawę Wilczka i tak dalej, to ja mam z tym pewien problem. Otóż pewnie obserwujecie podobnie jak i ja, że za ostatnie 30 lat w całym świecie, nie tylko w Europie, w całym świecie bardzo wzrosła złożoność systemów prawnych. Łącznie ze Stanami Zjednoczonymi. Nie mówię o Europie, która jest oczywiście liderem, prawda? Ale łącznie z Koreą, Nawet do tego grona dołączyła Nigeria, Kenia, Egipt, to samo Japonia, to samo Chiny. Wszędzie na świecie przedsiębiorcy, i nie tylko przedsiębiorcy, narzekają na to, że bardzo wzrosła złożoność wszelkich regulacji. I musimy sobie zdawać sprawę z tego, że po prostu ewolucja współczesnego świata, próba okiełznania kapitalizmu poszła w tym kierunku.
To zanim będziemy kontynuować, mamy połączenie z Libanem i Kazimierzem Gajowym. Dzień dobry.
Tak jest. Dzień dobry. Tak na gorąco jedną minutkę. To, co się wydarzyło przez 10 minut, nigdy chyba w historii jeszcze tej nowoczesnej nie miało miejsca. Bo podczas tego krótkiego czasu ponad 50 samolotów izraelskich zbombardowało 100 miejsc 160 różnego rodzaju rakietami. Na razie mówi się o setkach zabitych, setkach rannych, szpitale pękają w szwach. Izrael oznajmił, że to jest największy cios po Pajdżerach z ponad półtora roku temu. Czyli jest bardzo źle, nawet w moich okolicach, około 100 metrów, 200, jeden z budynków ponoć ma być celem jeszcze następnych ataków. Czyli jest bardzo, ale to bardzo źle. Takiego zawieszenia broni to jeszcze nie przeżywałem.
Czyli falowe, można powiedzieć, falowe bombardowania Libanu przez wojska izraelskie.
Tak, praktycznie cały Bejrut, cała Bekaa, południe i zagrożone są też miejsca nasze chrześcijańskie, ponieważ armia izraelska oznajmiła, że wśród nas się umiejscowił Hezbollah i niestety naraża nas na życie i prosi wszystkich Libańczyków o reakcję. Mówi, nie pozwólcie, żeby Hezbollah był powodem waszej śmierci. To ciekawe stwierdzenie.
Zniszczyć mogą cały Liban, jeżeli tylko taki rozkaz wyda premier Netanyahu.
No tak na to wygląda. Praktycznie nie ma już teraz żadnego miejsca, które moglibyśmy uznawać za bezpieczne.
Kazimierz Gajowy. Pewno za chwilę w Radiu Wnet usłyszą Państwo dalszy ciąg tych informacji, które płyną z Libanu, który jest bliski naszym sercom, dla którego udało nam się zebrać ponad 150 tysięcy złotych, które dotrą do tych ludzi, którzy są poszkodowani. Oczywiście to kropla w morzu potrzeb, jeżeli 50 samolotów izraelskich w ciągu 10 minut zbombardowało 100 miejsc na terenie Libanu, zarówno w Bejrucie, jak i w innych miejscach, to widać, że ta wojna dla Libanu właściwie weszła w jeszcze gorszą i jeszcze tragiczniejszą fazę, niż to miało miejsce do wczoraj. Kazimierzu?
Tak, to dokładnie tak to wygląda. Jedyną taką pociechą w tym roku może być taka myśl, że zawsze tak było przed zakończeniem jakiejś fazy działań. Izrael wykorzystywał ostatnie momenty, żeby już tak dopiec, że tak powiem, swojemu wrogowi, a później następował rozejm. Zobaczymy, czy tym razem też tak będzie.
No to wkroczyła do naszej dyskusji geopolityka, bo nie tylko te warunki ekonomiczne dla Polski się zmieniły, ale warunki geopolityczne, bo informacje z Libanu, teoretycznie odległego od Polski, ale tak jak wiadomości z Iranu, również dotyczą nas, naszej gospodarki, naszej przyszłości. Pan Ryszard Florak.
Czy to dowodzi, że musimy się zbroić, bo ta wojna do nas bardzo szybko może odprysnąć i przyjść, prawda? Bo nie wiadomo, co jak zostanie to wykorzystane, ta niestabilność przez naszych agresywnych sąsiadów. Także potrzebne są pieniądze na zbrojenia.
No dokładnie, co pan Krzysztof mówił. Rzeczywiście powinien być, czy to nazwijmy to fundusz zbrojeniowy, czy pamiętam, przed wojną był Fundusz Obrony Narodowej. Powinniśmy, my jako Polacy również, ale podstawą jest wzrost dochodów budżetu państwa i teraz możemy to na dwa sposoby, albo wzmocnić administrację skarbową, to nie jesteśmy, albo uprościć przepisy i zobligować wszystkich.
To ja sobie pozwolę tutaj dodać, nie chcę być monotematyczny, ale oczywiście geopolityka jest bardzo związana z energią. I myślę, że w kontekście takich wydarzeń jak teraz należy oceniać taką politykę jak na przykład rezygnacja z dokończenia węglowej elektrowni w Ostrołęce i decyzja, żeby w jej miejsce stawiać elektrownię gazową. Wiadomo, że do Ostrołęki można bardzo tanio dowieźć węgiel z Bogdanki i ten węgiel jest w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o gaz ziemny, to gaz ziemny, jak wiemy, jest potrzebny zakładom azotowym, do nawozów, przemysłowi chemicznemu i tak dalej. I dodawanie, żeby jeszcze energetyka stała na gazie ziemnym, kiedy my 80% tego importujemy. Importujemy przez bardzo wrażliwe punkty, czyli przez Baltic Pipe, przez terminal LNG, jest nieroztropne, jest narażaniem Polski na straty. I w tym kryzysie irańskim widać, że wiele krajów wysoko rozwiniętych już podejmuje decyzję o powrocie do energii węglowej, tych, które mają zasoby węgla. I my w Polsce też od strony bezpieczeństwa w tym okresie turbulencji, który myślę, że będzie trwał lata niestety, a nie tygodnie czy miesiące, możemy polegać na paliwie, które w Polsce mamy, czyli węgiel brunatny i węgiel kamienny. To jest roztropne.
I żeby państwu zmysłowić skalę, to Polska, jeśli się mylę, Szczepan, możesz mnie poprawić, dysponujemy około 30 elektrowniami węglowymi o mocy 30 gigawatów. Tak. A Chiny tylko w 2025 odpaliły nowych elektrowni węglowych o mocy 239 gigawatów. Tylko w jednym roku.
Dodam do tego, Szczepan poruszył jedną kwestię. De facto dywersyfikacji źródeł energii. Ja zgadzam się z tym, że nie możemy całego miksu energetycznego przesuwać tylko w jednym kierunku, na przykład w kierunku gazu, bo wtedy też nie będzie dywersyfikacji. Dywersyfikacja powinna być jednym z elementów strategii, ujmująca różne źródła energii, ale ja będę podkreślał, które mają pomiędzy sobą konkurować kosztowo. A w tym momencie, jeśli mówimy o konkurowaniu kosztowym, to chciałbym przypomnieć, że kilka lat temu PARP między innymi i NCBR ogłosiły, to był kilkuletni projekt opracowania nowych technologii dla naszych starych bloków węglowych. Projekt, w wyniku którego trzy konsorcja polskie opracowały całe technologie remontu i redukcji kosztów emisji z tego brzydkiego węgla, i to by znakomicie zredukowało emisję z tych elektrowni, które mamy. I z jakichś powodów, mimo że trzy polskie konsorcja, akurat to było dobre, że to polskie firmy brały udział w tym projekcie i go wykreowały, z jakichś powodów, mimo że te technologie są opłacone, są zrobione, są gotowe, on nigdy nie został wdrożony, a to by znakomicie zmniejszyło naszą emisję.
I to jest kolejny punkt i kolejne pytanie, ale teraz chciałbym podziękować bardzo pan Ryszard Florek i tak miał wyjść o godzinie 15.20, jest 15.40, więc bardzo dziękuję za ten czas poświęcony Radiu Wnet.
Ślicznie dziękuję za zaproszenie, ślicznie dziękuję państwu.
A my...
Ja bym jeszcze dodał do wyboru.
A my będziemy kontynuować. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w Nowym Sączu albo w Warszawie. Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, otwarte drzwi i czekamy na gości, którzy wiedzą, co powinno się zdarzyć, co powinniśmy zrobić z polską gospodarką. Zbigniew Przybysz.
Ja bym jeszcze dodał jeden przymiotnik do tego, co pan Krzysztof powiedział. Stabilnego źródła energii. Bo OZE niestety w moim rozumieniu jest niestabilnym źródłem. Czyli ja widzę rzeczywiście konkurencję cenową, rynkową między atomem, gazem i węglem.
A ja mam tak, taką, właściwie jest takie, wiemy, tak? Wiemy, no bo tutaj pojawiła się wiedza na temat tego, co należy zrobić z polską gospodarką. Wprawdzie na razie te pierwsze punkty, te i dalsze części, jak to wprowadzić w życie, jeszcze tego nie wiem. Ale wiemy, głosujemy, a na końcu nie mamy. Jak to się dzieje? Gdzie ta wiedza w którymś momencie, czy w trakcie aktu głosowania ta wiedza nagle wyparowuje? Czy w którym momencie ta wiedza, no bo panowie rozmawiają z politykami, politycy tak jak my mówią, no rzeczywiście masz rację, trzeba to zrobić, trzeba tamto zrobić, obniżyć, uprościć, cena energii powinna być mniejsza, ale w momencie, kiedy przekroczą próg gabinetów, ta wiedza gdzieś ucieka. Gdzie ona ucieka i dlaczego ona ucieka?
Znaczy, ja bym połączył pojęcie wiedzy z pojęciem stanu świadomości. Po pierwsze, nie wydaje mi się, że wiemy. Dlatego, że gdybyśmy mogli powiedzieć, że wiemy, to wie większość społeczeństwa, a na razie tak nie jest. Mówiąc krótko, to jeszcze nie jest wiedza powszechna. Po drugie, stan świadomości zmienia się wraz z sytuacją. Otóż Europa relatywnie od niedawna tak mocno została uderzona i przez regulacje, i przez ceny energii, i i przez utratę swojej konkurencyjności. To są ostatnie raptem 7 lat, kiedy Niemcy straciły 20% swojego przemysłu chemicznego. To jest ostatnie kilka lat, kiedy ceny energii wyprowadziły z Europy tak dużą część przemysłu, bo wcześniej, pamiętajmy, były inne czynniki wysyłające przemysł poza Europę, a tymi czynnikami była po prostu podwyższanie marż przez koncerny światowe. W związku z tym, czy my wiemy, moim zdaniem jeszcze nie ma w społeczeństwie pełnej świadomości do tego, że pewien okres się skończył i tą świadomość trzeba budować i tu rola Radia Wnet jest absolutnie znakomita i ważna. Drugie, wśród polityków niedawno nie było tego konsensusu i jeszcze chyba na razie nie ma. Natomiast w coraz większej ilości krajów ta świadomość rośnie. W związku z tym my musimy zbudować dopiero to, żebyśmy wszyscy mogli powiedzieć, że wiemy. Czyli musimy zbudować stan świadomości dotyczący tego, że musimy zmienić politykę Unii Europejskiej. Żeby to zrobić, to musimy przestać mówić, że jest, bo to jest takie głupkowate, ale, że jest opozycja tych, którzy chcą być w Unii Europejskiej i jakiegoś tam polexitu. Moim zdaniem to jest błędna alternatywa. Moim zdaniem wspólnym wysiłkiem klasy politycznej europejskiej, przynajmniej tych państw, które cokolwiek chciałyby zmienić, powinna być zmiana polityki Unii Europejskiej. A ta zmiana musi właśnie wynikać, znaczy musi zaczynać się od zdefiniowania przyczyn.
Miałem to szczęście, tutaj wracając do pytania pana redaktora, miałem to szczęście i nieszczęście bywania w Sejmie swego czasu i widziałem zachowania tak zwanych polityków. I rzeczywiście polityk wchodzący, poseł w większości, takie moje było czucie w większości do Sejmu, do naszego parlamentu, miał jeden cel. Oby na następnych wyborach znaleźć się jak najwyżej na liście wyborczej. On nie poszedł tam realizować obietnic, on poszedł tylko po to, by realizować polecenia czołówki, wierchuszki swojej partii, żeby nikomu nie podpaść. Taki był cel. I mimo, że w prywatnych rozmowach poruszamy te problemy i wszyscy się zgadzają, nagle wychodzą do gabinetu i podnoszą rękę tak, jak im się każe, bo taki jest ich cel. Na przykład nam dała caryca Katarzyna, jak skorumpować wierchuszkę, żebyśmy stracili niepodległość. Tak samo myślę w Unii Europejskiej. Politycy, europarlamentarzyści w rozmowach prywatnych wydają się całkowicie normalnymi ludźmi, którzy normalnie myślą, wychodzą tam i nagle zapominają o tym. Czyli korupcja u szczytu władzy.
To
Szczepan Guman.
Odnosząc się do tego, co mówił pan prezes Marecki, ten program, wierzę, że nazywał się Bloki 200+. Był robiony przez NCBR, to można sobie w internecie o tym poczytać. Faktycznie on mógł zostać wdrożony i sprawić, żeby przedłużyć życie.
A w którym to było roku? Kiedy
myślę, że on był robiony w latach, powiedzmy, 18-22, tak bym powiedział.
Rozstrzygnięcie było już po COVID-zie.
Tak. Tam był profesor Myślecki zaangażowany, którego ja na przykład bardzo cenię i jego intelektualny wkład. Natomiast niestety właśnie wnioski z tego programu nie zostały wdrożone. Tak samo jak elektrownia Ostrołęka, ten nowy blok, który miał być kopią nowego bloku wybudowanego w Kozienicach, który zaczął być budowany w pierwszych rządach Platformy Obywatelskiej, skończył być budowany, jak już rządził PiS. 1075 MW, to gdyby był wybudowany taki blok, teoretycznie mówię, mogłyby 5 dwusetek zostać odstawionych na bok. Starych dwusetek, które są emisyjne, mają niższą sprawność i tak dalej. No ale budowę tego bloku zarzucono. Natomiast my mieliśmy kiedyś w naszym klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich taką rozmowę bardzo stricte o metalach ziem rzadkich. I o strategii chińskiej, której oni na przełomie lat 80., 90. powiedzieli, Zachód ma ropę, albo Amerykanie mają ropę, powiedzmy, my będziemy mieli metale ziem rzadkich. I przez 30 lat tą strategię realizowali i ta strategia właśnie polega na budowaniu gospodarki maksymalnie niezależnej od ropy, tak? Czyli chińska gospodarka spala dużo węgla, ten węgiel jest przekształcany w energię elektryczną. I przy pomocy metali ziem rzadkich można przeprowadzić szeroki program elektryfikacji transportu itd., itd. To służyło uniezależnieniu się od ropy, żeby nie wpisywać się w ten plan, jakby w tą gospodarkę opartą na ropie, w której dominują Stany Zjednoczone. I Chodzi o to, że takie kraje są w stanie realizować pewne plany strategiczne. W związku z czym, jeżeli mówimy, że Europa tak przez, nie wiem, 20 lat sobie szła i to wszystko wyglądało dobrze, i nagle przyszedł czas wystawienia rachunku i wszystko się zwala Europie na głowę. I nagle jest problem z gazem od Putina, nagle niemiecki przemysł chemiczny pada, nagle niemiecki przemysł motoryzacyjny pada, bo Chińczycy przestali z roku na rok kupować niemieckie samochody. Co więcej, przysyłają swoje do Europy i tak dalej. Uważam, że jak się ma do czynienia z państwami takimi jak Rosja czy Chiny, to nie jest kwestia przypadku, tylko to jest kwestia strategii tamtych państw i naiwności elit europejskich, naiwności i korupcji. Ja się tu w pełni zgadzam, że po prostu tak jak Gerhard Schröder, on jest takim skorumpowanym ojcem całego tego jakby tej nowoczesnej europejskiej polityki, ale po prostu my w Europie padliśmy ofiarą tego, że nasze elity weszły jak dzieci po prostu w pułapkę zastawioną przez tych, którzy prowadzą długofalowe gry.
Ale, ja tylko wejdę ci słowo, bo cel Komisji Europejskiej, liderów Unii Europejskiej, to było właściwie przejęcie pełnej kontroli, pełnej władzy nad wszystkimi zdarzeniami, które są w Europie. To jest co innego. To cały proces biurokratyzacji, przejęcia budżetów, przejęcia finansów, wskazywania podmiotów, które mogą dostawać dotacje, to jest po to, żeby centralnie sterować. I tak jak kiedyś, nie wiem, w komitecie centralnym pierwszy sekretarz myślał, że ja wiem najlepiej i nie będę się nikogo pytał, to tak w Europie i do tego Europa dążyła. I teraz to się rozsypuje, ale się jeszcze nie rozsypało, bo dalej konsekwentnie Unia Europejska prowadzi taką samą politykę. A najbardziej konsekwentnym uczniem w tej polityce, jak wynika z naszych wielogodzinnych dyskusji w Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, najpilniejszym uczniem w tej destrukcji jest teraz Rzeczpospolita Polska, bo to my właśnie mamy zainwestować te 1000 miliardów plus 900 miliardów złotych w to, żeby na końcu najmocniej zderzyć się z murem, o którego istnieniu już wiemy. Tak jest?
Widzieliśmy, że gospodarka niemiecka właśnie po wyłączeniu elektrowni jądrowych z całą siłą uderzyła w ten mur i nie może się wciąż podnieść. I nie ma po naszej stronie żadnej refleksji. Dalej idziemy w tą samą stronę. I ja chciałem jeszcze powiedzieć w kontekście geopolitycznym jedno, że to, co było wczoraj, te nerwowe wieczorne godziny, ultimatum, co się stanie i tak dalej, Iran zrobił dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to były łańcuchy z ludzi dookoła elektrowni, mostów i tak dalej. Druga rzecz, irańskie wojsko wypuściło taki filmik, który zadałem sobie trud i obejrzałem, o tym, że oni uderzą w takie 1-gigawatowe centrum danych, które Amerykanie budują w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Taki flagowy projekt. Na położeniu tam kamienia węgielnego był prezes OpenAI, ktoś tam z Goldman Sachs i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz te największe, najważniejsze gospodarki świata już dawno rozumieją to już od paru lat, że gra się w tej chwili toczy o podaż energii. Dlatego, że projekty jakby tworzące popyt na energię, centra danych, sztuczna inteligencja i tak dalej, one szukają, gdzie jest podaż, tak? I Chińczycy są w uprzywilejowanej pozycji, bo mają rozgrzebaną budowę ogromnej ilości elektrowni węglowych, jądrowych i tak dalej.
Nawet
wiatrowe są tam dodatkiem, jakby na rosnącym rynku, one są dodatkiem do tego, co rośnie. W związku z czym tam wiadomo, że będzie nadmiar. Amerykanie są w bardzo dużym kłopocie, dlatego że nie mają tego, ale w tej chwili przywracają do użytku wszystkie możliwe źródła, jakie tylko się da. Elektrownie jądrowe, które były odstawione przez 20 lat, nie funkcjonowały, uruchamiają elektrownie węglowe, zwiększają po to, żeby tworzyć podaż energii, bo to jest wyścig. To jest wyścig globalny właśnie o dominację w obszarze sztucznej inteligencji, nowoczesnych technologii. W tym wyścigu Europa w ogóle nie istnieje. To znaczy, jeżeli chodzi o ilość zainstalowanych chipów w centrach danych, to tam Amerykanie mają ponad 70%, Chiny prawie 20%, Europa ma kilka procent. Nie istnieje Europa. I Europa nie zaistnieje, jeżeli dalej logiką będzie to, co było narzucane od dekad, czyli że my musimy oszczędzać, my musimy zmniejszać zużycie energii. My teraz wymienimy żarówki tam energochłonne na energooszczędne i tak dalej. I będziemy pracować, żeby zmniejszać zużycie energii. W tej logice nie powstanie cała nowoczesna branża, która jest ogromnie energochłonna. I teraz, jeżeli Polska chciałaby się wyrwać z tego, to Polska po prostu powinna tworzyć de facto nadpodaż energii. Dlatego, że ta dodatkowa podaż zostanie zagospodarowana. To znaczy nie ma żadnego ryzyka w tworzeniu nadpodaży taniej energii, bo projekty, które energochłonne, które szukają tej energii, przyjdą. I wzrost gospodarczy przyjdzie zaraz za tym.
Tylko musimy mówić o prawdziwie taniej energii, a nie energii, której tylko jedną część składową pokazuje się społeczeństwu albo parlamentarzystom, a pozostałe części składowe idą w stronę jakichś tam ukrytych dopłat i innych rzeczy, albo idą w stronę kosztów systemowych, bo pamiętajmy, że niektóre źródła energii generują gigantyczne koszty systemowe i na końcu rachunek jest bardzo wysoki, a ludziom się wmawia, że to jest tania energia. Ja zgadzam się ze Szczepanem w całości, że Polska powinna wziąć udział w rozgrywce o zbudowanie podaży energii, ale to jest właśnie element tego, o czym wspominałem 10 minut temu. Jest nowa sytuacja geopolityczna, jest nowa sytuacja związana z technologiami, z popytem na energię, jest zupełnie nowe rozdanie. W związku z tym na ten moment nie ma sytuacji takiej, w której wiemy. Na ten moment mamy sytuację taką, w której musimy zbudować nową świadomość adekwatną do zmieniającego się świata i w ramach tej świadomości zbudować nową strategię gospodarczą i dla Polski, i dla Europy, i zbudowanie źródeł podaży energii, to jest absolutna zgoda, powinno być jednym z fundamentów tej strategii.
Pan Zbigniew Przybysz.
Trudny temat, bo już słyszę często Polska, Polacy, ale czy naprawdę rząd nasz, jeśli mówimy o rządzie, ma strategię polską? Czy naprawdę nie pamiętamy słów pani von der Leyen mówiącej o naszym premierze? I myślę, że nie ma tutaj strategii narodowej, ponieważ inwestowanie w tej chwili w wiatraki na morzu jest wbrew logice, wbrew temu wszystkiemu, o czym panowie, pan tutaj dyskutujemy. To jest wbrew. I ta smutna dzisiejsza korespondencja z opozycji potwierdza, że rzeczywiście, że nikt nie myśli w kategoriach państwo. Nikt nie myśli w kategoriach my. Ale tutaj wracając do ale jednak trochę takich tematów w Rosji i w Chinach jest budowanie poczucia wspólnoty. Możemy się z tym zgadzać czy nie zgadzać? Ale tam jest wspólnota. Natomiast tutaj u nas, no, nawet jakiś rząd nie ma, nie jest strategii. To nawet nie strategia, nie ma planu, który by służył temu, czym tutaj chyba jesteśmy wszyscy zgodni. Niskie koszty energii dla przedsiębiorców, niskie koszty energii dla obywateli. Byśmy mogli się rozwijać.
Niskie i bez ukrytych dopłat.
Tak, 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 niskie. No, takie finalne, które rzeczywiście płacimy. Tak.
To ja powiem.
A przepraszam, jak się wtrącę. A propos tych dopłat, to jednak wrócę do tej branży, w której pracuję, czyli opakowania. I w kubku papierowym, tak zwanym papierowym, mamy opłatę produktową, opłatę recyklingową, opłatę konsumencką. Teraz wchodzi opłata opakowaniowa i naprawdę, powtórzę, planowana jest opłata od publicznych kampanii edukacyjnych. To w jeden kubek papierowy, kubek, który kosztuje około 10 groszy, opłat mamy 45.
To jest bardzo korupcjogenna sytuacja, w której politycy swoimi decyzjami są w stanie pogarszać sytuację konkurencyjną istniejących branż, a tworzyć jakby całe nowe branże. Tak. To się stało z systemem kaucyjnym, gdzie producenci i w zasadzie wszyscy producenci, akurat tam trochę jestem na bieżąco, producenci wody, soków, napojów, oni wiedzą, że w tym roku sprzedadzą dużo mniej niż w zeszłym. Tak. Oni stracą, ale powstały nowe biznesy, to znaczy operatorzy systemu kaucyjnego. Oni zarobią, bo w Polsce będzie sprzedanych może kilkanaście miliardów opakowań w ciągu roku i każde to opakowanie to jest 50 groszy, a duża część nie zostanie zwróconych i te 50 groszy zostaje u operatora systemu kaucyjnego. I to jednym pociągnięciem pióra. Jakiś polityk to robi i sytuacja, w której w ogóle daje się politykom taką władzę, żeby oni tak ingerowali w życie gospodarcze, jest bardzo korupcjogenna, dlatego że mało wśród polityków jest, powiedzmy, spełnionych, bogatych przedsiębiorców, multimilionerów, miliarderów. To są tacy ludzie na dorobku i no cóż, no przychodzi do nich ktoś, przychodzi jakaś branża ta czy inna i mówi, no tutaj taka, tutaj będzie ustawka i proszę. No i potem wszyscy stoją z tymi torbami butelek, tak?
To już na zakończenie zapytam się, kiedy kolejne spotkanie u prezydenta i kiedy kolejna dyskusja w Radiu Wnet przy okazji. Jesteśmy tak blisko.
No w Radiu Wnet zawsze na każde zaproszenie odpowiadam tak. Przybywam rzeczywiście, jest demokratycznie. Rzeczywiście każdy ma prawo powiedzieć to, co myśli, a odwaga czasami jest porażająca. Tak jak powtórzę, po wczorajszej audycji nie mogłem spać.
Naszego klubu, niestety.
Naszego klubu, tak.
Powodujemy bezsenność, Krzysztofie.
A kiedy to spotkanie u prezydenta? Czy nie ma daty?
Nie ma na razie daty, ale ja myślę, że gdzieś za 2-3 miesiące.
A, to taka jest, takie bym powiedział, tempo jeszcze jest takie przedwojennej dorożki. No dobrze, mamy czas, mamy dużo czasu, więc bardzo serdecznie dziękuję. Krzysztof Domarecki, Sylena.
Selena.
Ja wiedziałem, że właśnie dlatego tak unikam. Selena, muszę się tego nauczyć na pamięć. Selena, bardzo duża firma. Chemia budowlana.
Brawo.
W 17 państwach fabryki.
Tak jest.
Czyli jednak coś
imponujące.
Coś pamiętam. Ale Zbigniew Przybysz, firma Kram w Polsce, ale też z przyczółkiem w Chinach.
I nie tylko, mamy kilka pomysłów innych ciekawych.
Szczepan Ruman. No, Szczepan Ruman.
Ekspert energii.
Ekspert, tak.
Nie, klub przyjaciół metali ziem rzadkich.